Siostry, bracia, dajmy się pobłogosławić tym słowem, bo Pan Bóg wie, co do nas mówi, wie, czym chce umocnić swój lud. Pięknie, żeśmy dzisiaj śpiewali ten refren psalmu: Bóg jest między nami, to znaczy między mężem a żoną jest Bóg. Między mną a wami jest Bóg. Między matką a dzieckiem, między ojcem a jego starym ojcem i matką. W tych wszystkich relacjach jest między nami. Jest pośród nas, ale próbujmy sobie te więzy takie właśnie najbliższe wyobrazić właśnie jako te, które stworzone są. On nas stworzył i podtrzymuje w istnieniu. On nas powiązał, splótł ze sobą, postawił obok siebie. Dlatego, że jest Bogiem, który ogarnia wszystko. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I to wiemy. Tylko to jest takie piękne, nie? Takie jak nieboskłon. A tymczasem dzisiaj trzeba sobie uświadomić, bo to Słowo Boże dzisiaj nie daje spokoju. I mówi blisko, blisko, między wami, pośród ciebie, jestem ja Bóg. Dlaczegoż zatem tęsknimy? Dlaczego wołamy Maranata? Nie dość świadomi tego jesteśmy. Jakim jest rodzajem lepiszcza? Jakim jest rodzajem sędziego, który oczyszcza? To jest taki sąd, który zbawia. Tak, tak, sąd czasem między mężem a żoną, między matką a córką. Sąd, którego Bóg dokonuje, jest taki oczyszczający. Więc pięknie śpiewaliśmy. Tylko weźmy ten refren w naszych sercach, żeby tam rezonował. Jest On między nami. I dzisiaj nam mówi wielokrotne raduj się. Kiedy czytamy w Kościele od 2000 lat te starotestamentalne teksty, to już nie Syjon, nie Jeruzalem, nie Jerozolima, nie Izrael. Wszędzie te słowa można zamieniać na Kościół, Kościół, Eklezja, Kościół, wspólnota wierzących w Chrystusa. To znaczy do nas dziś Pan Bóg po włosku, niemiecku, francusku i polsku na szczęście woła: wyśpiewuj Kościele, podnieś radosny okrzyk Kościele, ciesz się i wesel Kościele. Z czego tu się cieszyć? Panie Boże, z czego tu się cieszyć? Mogli tak powiedzieć pierwsi słuchacze tych słów. Prorok Sofoniasz działa w Królestwie Południowym, w Judzie, w czasach, kiedy władcą Izraela jest najbardziej bezbożny z królów izraelskich, Manasses. Nie było gorszego. Namaszczony w imię Boga, jedynego. To nie tak, że wygrał bitwę i zrobił się królem. Został namaszczony w świątyni, chodził na te wszystkie obrzędy, modlitwy, ofiary i równocześnie był bezbożnikiem. Wszelkie, siostry, bracia, analogie uprawnione, pożyteczne i potrzebne, wszelkie. To była druga połowa VII wieku przed Chrystusem. Zmieniała się geopolityka wtedy. Wszelkie porównania, analogie uprawnione i potrzebne i pożyteczne. Najstraszniejsze imperium tamtego świata, to znaczy najokrutniejsze. Niniwici. Asyria. Właśnie padało. I nie tak, że padło 12 grudnia. Padało przez dekady. Rozsypywało się. Niepokonane. Niezwyciężone. Ssące krew. Słynne z okrucieństwa. Padało. Wznosił się Babilon. Tak. Geopolityka nie znosi pustki. Wszelkie porównania, analogie pożyteczne i upragnione. Z czego tu się cieszyć? Prorok wprawdzie ma od Pana Boga powiedzieć: Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela. Ale Panie Boże, już rośnie następny. Asyria rozwaliła Królestwo Północne. Babilon, który urośnie, rozwali także Królestwo Południowe. Będzie kolejna niewola babilońska. Będą kolejne orszaki niewolników. Ciągnięte jak nie pod Asyrię tym razem, to pod Babilon. Ale potem się zwraca jakby takim geopolitycznym wskazaniu. Co tam się stało w tym świecie i co się dzieje dzisiaj? Pan Bóg podaje ten najważniejszy argument. Król Kościoła, Pan jest pośród ciebie. Co tam Manasses? Wstawcie sobie dowolne imię. Co tam? Bóg jest królem. On jest Panem, On jest pośród ciebie, nie musisz bać się złego. No ale my się boimy wojny. Werble już tam gdzieś grają, na różnych zielonych biurkach Waszyngtonu, Berlina, Moskwy. Nie bój się, Kościele, niech nie słabną Twe ręce. Pan jest Twoim Bogiem, jest pośród Ciebie i jest mocarzem, który zbawia. Jak, siostry, bracia, musimy się za siebie nawzajem modlić, Wy za mnie, a za Was. Żeby to nie były takie słowa o nieboskłonie, żeby to nie było takie słowa o tym, co po śmierci. Żeby to były słowa faktycznie, które Pan Bóg nam mówi w takim geopolitycznym tyglu, w takim zamęcie dziejów, w takim wybuchu czy wytrysku tych różnych ideologii. Nie? A Pan Bóg przypomina swoje i mówi, raduj się. A jak my powiemy, z czego tu się cieszyć, to nam mówi, z tego, że jestem blisko, że jestem pośród Ciebie. To jest tylko przedłużone w drugim czytaniu. Stary Paweł pisze do Filipian. Ten, którego kamienowano, biczowano, był rozbitkiem na morzu. Czego on nie zrobił dla Ewangelii? Te wszystkie rzeczy idą w zapomnienie. Kiedy Paweł chce przekazać jakieś takie intensywne, taką esencję orędzia, to mówi, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Bo Pan jest blisko, po dwukropku. Wtedy ludzie poznają waszą wyrozumiałą łagodność. Drogie żony, jak brakuje wyrozumiałej łagodności męża, to trzeba mu ten czwarty rozdział listu do Filipian może czytać co drugi dzień. Mężowie z wzajemnością to samo. Czwarty rozdział listu do Filipian. Pan jest blisko, jest pomiędzy wami. O nic się nie martwcie. Możemy powiedzieć, Pawle, łatwo napisać. Nie! Jak się zna życiorys Pawła, to się mu nie powie, Pawle, łatwo ci napisać. On wie, jak to jest trudno napisać. On wie, ile on przeżył dla Bożego Słowa, ile on przeszedł dla Chrystusa, ile go spotkało krzywdy ze strony własnych rodaków, jak miał serce pęknięte, bo chciał Żydom głosić, a oni powiedzieli precz. To głosił poganom, bo takie były boskie wyroki. Żydom głosili wtedy inni. Zachęta do radości, która nie jest takim śmiechem z offu, takim sitcomowym, nie? Rechotem. Ma poważną podstawę, wiekuistą. I żeby to wszystko, siostry bracia, nie było tylko jak takie urocze obłoki dzisiaj na niebieskim niebie, rozświetlone kolorami radości. To nas Pan Jezus, że prowadzi nad Jordan i mówi, spotkajcie się z Janem. To jest taka adwentowa forma przygotowania. Końcówka tej Ewangelii to jest moment, kiedy Jan mówi o Chrystusie, który nadchodzi. No, ale co zrobić wcześniej? Naprawdę zaskakujące Boże Słowo. Jak wiemy, a dużo rzeczy wiemy, kto to był celnik w tamtym świecie, kto to był celnik w Palestynie. Sama nazwa Palestyna to jest rzymska ironia, kpina z Żydów. Nazwali ich kraj ziemią Palestyńczyków. To już wtedy wiedzieli, na jakich strunach grać, żeby ich odpowiednio zabolało. W każdym razie wiemy, kto to był celnik. Przychodzą celnicy. Czemu oni w ogóle przychodzą do Jana nad Jordan? A bo ich poruszyło Boże Słowo. Bo się dali nawrócić. Ale samo takie nasze katolickie, no to ja się nawracam, nieustannie ich nie przekonywało. Tak, Słowo Boże mnie poruszyło, ale się nawróciłem. Janie, co z tego ma wyniknąć? Co ma wyniknąć? No co ma wyniknąć dla celnika, kiedy się nawrócił? Zmień, chłopie, zawód. Skończ z tą kolaboracją. Przestań się wysługiwać Cezarowi, tak? Jakie zaskakujące, siostry bracia. Nie. Do celnika Mateusza przyjdzie Chrystus, to on wtedy skończy z tym zawodem. Ale jeśli był w tym gronie Lewi, przyszły Mateusz, ewangelista i apostoł, to usłyszał tylko tyle. Nie pobieraj nic ponad to, co ci wyznaczono. Można powiedzieć, jaka szkoda. Taki dobry moment. Człowiek się wzruszył Bogiem. Przyjął Jego Słowo. Chce się nawrócić. A ma robić tylko tyle, żeby być uczciwym w tym obrzydliwym fachu. A żołnierze, pięknie brzmi to słowo. Nie przyszli żołnierze broniący wschodniej granicy. Przyszły wojska okupacyjne. Przyszli do Jana. Czemu przyszli? Obcy ludzie z innych narodów. Nigdy nie było tak w Cesarstwie Rzymskim, żeby własny rodak okupował własny kraj. Oni wiedzieli, jak bardzo nienawistne ludy wymieszać ze sobą. Więc przychodzą ci, którzy nienawidzili Żydów, przychodzą do Żyda nad Jordan, bo ich Słowo Boże poruszyło. Jakie to jest dla nas dziś, siostry, bracia, mam nadzieję, tak pobudzające do myślenia, co tam się działo i co się może dziać dzisiaj, kiedy taki okupant przychodzi, a Jan nie jest żadnym pacyfistą. Mówi, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie, bo macie taką możliwość, nie? Bo macie tyle siły, bo macie te swoje rzymskie, łacińskie napisy i metody ucisku. Nie, nikogo nie uciskajcie. Poprzestawajcie na tym, co wam żołd płaci, z naszych podatków, co wam płaci. No można powiedzieć gorszące. Co to za patriota nad Jordanem? Siostry, bracia, przygotowuje grunt Chrystusowi. Pomału, powoli, jak mocarskie sanie, kruszy góry, wyrównuje doliny. A ludzie jak przyszli, tłumy, tak ogólnie mówiąc, tłumy go pytały, co mamy czynić. Bądź wrażliwy, masz dwie suknie, zobacz tego, który ma połowę. Trzeba by go ubrać do końca. Kto ma żywność, niech tak samo czyni. I że zacytuję biedaczynę z Krakowa. Kiedy go pytali, bo tam stał przy Sławkowskiej, miał tam swój taki stały punkt. Po co tym pijakom dawać jeść? Żeby nie pili na czczo. I to nie była ironia. To była głęboka, mądra myśl. Brat Albert, Adam Chmielowski, artysta. No i teraz już zobaczcie, co? No tak, tu byli celnicy, tu byli żołnierze, przedstawiciele okupacyjnych formacji zbrojnych. Tu są wreszcie tłumy, w których się możemy trochę rozpoznać i zobaczyć, jak do wrażliwości nas dziś Pan Bóg zachęca. Ale chciałbym, żeby nas tymi wszystkimi janowymi wykładniami zachęcił do tego, żeby faktycznie tam, gdzie jest Pan Bóg, między mężem a żoną, między ojcem a synem, między ojcem a malutką córeczką, nie było ponad to, co jest wyznaczone. Nie? Nie było żadnego ucisku. Że było poprzestawanie na tym, co sprawiedliwe, co wynika z miłości. Żeby była wrażliwość, umiejętność podzielenia się. Myślę, że to jest bardzo ważne w tym świecie, który tresuje doskonałych egoistów. Nie? Który tak łechta tych, którzy są nieomylnymi przemądrzeńcami. A dzisiaj przychodzimy i Pan Bóg nam mówi, radość Twoja, tak, jest upragniona. Radości Twojej chcę słyszeć dźwięki i okrzyki. Ale ona się zacznie wtedy, kiedy się tak po prostu zacznie zmieniać. Między Tobą a Nim, między Tobą a Nią, między Wami a Nimi. I teściem, i szwagrem, a może nawet strasznie uwikłanym w jakieś ideologie kolegą z pracy. Amen.